witam Państwa bardzo serdecznie. Ten właśnie jingle zwiastuje nam, że jest poniedziałek, jest godzina 20:30 i nasza kolejna audycja, kolejne wydanie audycji na styku, 408, to już 408 wydanie audycji na styku, 408 tygodni poniedziałków, to już troszkę jest. I w naszym studiu witam bardzo serdecznie, już po raz trzeci, tak? Panią redaktor.
Trzeci, tak.
Tak, tak. Panią redaktor Joannę Łukaszuk-Ritter, menedżer kultury i redaktor. Panie Joanno, dobrze powiedziałem?
No dobrze.
Dlaczego pani tak się troszkę zastanowiła?
No bo wielkim redaktorem to ja nie jestem.
Ale no tutaj trochę, no pani jest bardzo skromną osobą, to wiemy dobrze, ale pani bardzo piękne artykuły i takie bogate w treść artykuły pisze do niedzieli i nie tylko do niedzieli, bo i do jakichś włoskich gazet też, tak?
Znaczy po niemiecku, tak, do CNA, czyli to jest Catholic News Agency. Niemiecka wersja, tak.
I witam.
A wcześniej jeszcze do niemieckiego Zenitu, ale to już są inne czasy, to już dawne czasy.
Witam bardzo serdecznie wśród nas naszego kolegę redakcyjnego, księdza Łukasza Walaszka. Księże Łukaszu, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam.
Cieszymy się, że jest pani Joanna i też ksiądz Łukasz. I dzisiaj też niesamowity temat, bo i niesamowity święty, niezwykły święty, święty Maksymilian Maria Kolbe. Bardzo wiele zostało powiedziane, napisane. Pani Joanno, właśnie pani, to pani ten temat, ten tytuł dzisiejszej audycji, niezwykły święty. Czy może pani nam właśnie przybliżyć tą niezwykłość tego świętego Maksymiliana Kolbego?
Tak, no niezwykły to właściwie jest chyba każdy święty, ale jeśli chodzi o Maksymiliana Kolbego, na pewno ta niezwykłość pojawia się u niego w najróżniejszych, na najróżniejszych płaszczyznach i lista tych niezwykłości jest bardzo, bardzo długa. Ja bym chciała jeszcze wcześniej może przypomnieć, że dokładnie przed 10 dniami, 8 stycznia, obchodziliśmy 127. rocznicę urodzin świętego Maksymiliana Kolbe. I chciałam jeszcze tutaj może powiedzieć o dwóch ważnych rocznicach, które obchodzimy, będziemy obchodzić w tym roku. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę aresztowania i męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana oraz 50. rocznicę jego beatyfikacji, która odbyła się 17 października 1971 roku w Watykanie, a podjął ją Paweł VI. Kanonizacja natomiast odbyła się 11 lat później, 10 października 1982 roku. Wtedy to Jan Paweł II już ogłosił Maksymiliana świętym męczennikiem. Raimund Kolbe, bo takie było jego imię przy chrzcie, urodził się w 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jako 16-letni młodzieniec postanowił zostać kapłanem i wstąpił do zakonu franciszkanów. Przeżył zaledwie 47 lat. Zmarł 17 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym w Auschwitz. Natomiast dzień później został spalony w krematorium. Jak widzimy już...
Pani Joanno, przepraszam bardzo, tak? Tylko takie sprostowanie. 14 sierpnia. Pani Basia,
a ja powiedziałam, 14... Przepraszam, oczywiście, że 14, jak najbardziej, oczywiście, 14 sierpnia 1941 roku, natomiast właśnie następnego dnia 15 został spalony w krematorium. I powracając do pytania o niezwykłość ojca Maksymiliana. Więc tak jak już powiedziałam, sama jego śmierć jest już niezwykła. Znamy ją, znamy jego osobę, jego postać. Właśnie głównie, czy kojarzy nam się głównie z jego męczeńską śmiercią i właśnie z decyzją o oddaniu życia za innego więźnia z obozu w Auschwitz. Był to heroiczny czyn i był on niezwykły i niebywały. My jeszcze powrócimy do tego tematu, bo właściwie jest to główny temat naszej dzisiejszej audycji, ponieważ wiemy, że życie Maksymiliana Kolbe jest bardzo, bardzo bujne i my możemy skoncentrować się tylko na niewielkim fragmencie. I właśnie na tym to jest właściwie główny temat naszej dzisiejszej audycji. A jeśli chodzi o niezwykłość, tak jak już mówiłam, pojawia się ona na wielu płaszczyznach i ta lista jego niezwykłości jest bardzo, bardzo długa. Możemy tutaj mówić o dwóch stronach jego niezwykłości, o tej stronie duchowej i o tej stronie, powiedzmy, przyziemnej. Te strony pokrywały się bardzo. Ja może zacznę od strony duchowej. I tutaj znowu mamy, zaczyna się pewnym niezwykłym wydarzeniem, które jest pewnie znane nam wszystkim. On jako chłopiec 12-13-letni zaznał właśnie takiego interesującego wydarzenia. Mianowicie tym wydarzeniem była wizja dwóch koron. To o tym wydarzeniu opowiedziała jego matka, pisząc list do franciszkanów z Niepokalanowa. Rajmund był często, jak każde dziecko, lubiał, no nie był zawsze grzeczny, powiedzmy tak, lubiał broić i nieraz jego zachowanie wprowadzało matkę, no wyprowadzało właściwie bardziej z równowagi. Pewnego dnia spsocił coś większego i mama z wyrzutem zawołała do niego: coś z ciebie wyrośnie. Te słowa bardzo dotknęły małego Rajmunda i z płaczem uciekł do pobliskiego kościoła. Tam ukląkł przed obrazem Matki Bożej i ciągle powtarzając te słowa: co ze mną będzie, co ze mnie wyrośnie, modlił się długo przed tym obrazem. Wtedy ukazała mu się Najświętsza Maria Panna, trzymając dwie korony. Białą, oznaczającą czystość, czy wytrwanie w czystości, i czerwoną, która oznaczała męczeństwo. I zapytała małego Rajmunda, którą z nich chce przyjąć. On bez wahania zgodził się i przyjął obie. I to wydarzenie od tej pory to wydarzenie zmieniło jego życie. I od tego momentu swój los, swoje życie oddał w ręce Matki Przenajświętszej. Tak się zaczęła ta przygoda, powiedzmy,
z Niepokalaną.
Z Niepokalaną, tak. Mhm.
I to tak, moje dalsze pytanie właśnie, i co zdarzyło się dalej w życiu Mundka, bo tak i też był nazwany.
Tak, tak. No dalej, on wyjechał do szkoły do Lwowa i wstąpił do seminarium braci mniejszych we Lwowie i przyjął imię Maksymilian. Ponieważ był niezwykle uzdolnionym młodzieńcem, po zakończeniu nauki w seminarium postanowiono wysłać go najpierw do Krakowa, ale w Krakowie stwierdzono, że lepiej wysłać go do Rzymu. Więc wyjechał do Rzymu na studia filozoficzne, które ukończył doktoratem na Uniwersytecie Gregorianum. Następnie podjął studia teologii w Kolegium Serafińskim. To było w latach 1912-1919. On spędził w Rzymie 7 lat I ten rzymski okres był dla niego bardzo ważny. Tam właściwie wszystko się zaczęło. W Rzymie 1 listopada 1914 roku, nie zapomnijmy, to już był czas I wojny światowej, złożył profesję wieczystą, przyjmując imię, dodatkowe imię Maria, na cześć właśnie Marii Przenajświętszej, Matki Przenajświętszej. Podczas studiów ujawniły się też jego inne zainteresowania i wybitne zdolności z matematyki, fizyki, a także z astronomii, które później w jego późniejszym życiu zaowocowały wieloma projektami. W Rzymie też został wyświęcony, mianowicie 18 kwietnia 1918 roku. Ale w Rzymie też, i to jest też bardzo ważne, zrodziła się idea zdobycia świata dla Chrystusa właśnie przez niepokalaną, przez Matkę Bożą. W tym czasie Maksymiliał był świadkiem antykościelnych wystąpień włoskiej masonerii i wtedy zrozumiał, że skoro przeciwnicy Kościoła są tacy mocni i pozwalają sobie na otwarte manifestacje ulicami stolicy chrześcijaństwa, bardzo go to zdenerwowało i postanowił założyć stowarzyszenie, pobożne stowarzyszenie Matki Bożej Niepokalanej, które nazwał później Rycerstwem Niepokalanej. A celem tego stowarzyszenia, które istnieje zresztą do dziś i to w najróżniejszych krajach na całym świecie, było i jest nawracanie, uświęcanie ludzi pod opieką i z pomocą niepokalanej.
Pani Joanno, ja chciałbym może zadać pytanie, jak wyglądała przyziemna strona tej niezwykłości ojca Kolbego.
No tak, ta przyziemna strona też była bardzo ważna i w sumie obie te płaszczyzny uzupełniają się znakomicie, ponieważ jedna służyła drugiej. Tuż po powrocie do Polski Maksymilian Kolbe staje się menadżerem, przedsiębiorcą, który właściwie potrafi stworzyć wiele z niczego. I tutaj możemy wyliczyć wiele rzeczy. Zaczął od swoją działalność w Polsce, rozpoczął właśnie od wydawania czy zbierania pieniędzy najpierw w Krakowie na wydanie pierwszego numeru swojego późniejszego periodyka, czyli Rycerza Niepokalanej, który na początku specjalnie nie sprzedawał się dobrze. Z kolei później w 1938 roku był chyba bodajże w listopadzie, był numer, który ten nakład tego numeru wyniósł 1 000 000 egzemplarzy. Więc tak jak już mówiłam, on stał się menadżerem i był prekursorem w dziedzinie, w ogóle prekursorem w dziedzinie środków masowego przekazu. Twórcą największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej, która zresztą do dzisiaj istnieje. A wszystko to służyło na użytek ewangelizacji. Wydawał jeszcze inne czasopisma, katolickie Mały Dziennik dla Dzieci, Mały Rycerzyk, czy później Biuletyn Misyjny. Był założycielem, i to też jest bardzo ważne, największej męskiej wspólnoty zakonnej w XX wieku. Co ciekawe, na gruncie, na polu prawie że, na gruncie, który otrzymał, wybudował klasztor, który nazwał Niepokalanowym, właśnie od Niepokalanej, a który właśnie w 1939 roku był największym klasztorem katolickim na świecie. Rozpoczął też budowę kościoła. Jego współbracia obecni uważają, że był on odnowicielem ducha franciszkańskiego XX wieku. A ważne dla niego było mimo wszystko ubóstwo, prostota, właśnie to wszystkie cechy, jak najbardziej cechy franciszkańskie. I tak jak mówię, poświęcenie dla wszystkich idei potrafił połączyć z najnowszymi osiągnięciami, przede wszystkim techniki, ponieważ on był też bardzo uzdolniony pod tym względem i przyjmował każdą najnowszą rzecz, jaka się tylko ukazała, i próbował jak najbardziej to wdrożyć. Także w Niepokalanowie założył drukarnię, uruchomił pierwszy dalekopis, założył, co też jest ważne, sieć radiową, która miała zasięg na cały kraj. W planach miał nawet budowę lotniska, tylko niestety wybuch II wojny światowej jakoś te jego plany zmienił. Co jest ważne, on był, i też niezwykłe, był misjonarzem, apostołem chrześcijaństwa. W Japonii w Nagasaki założył właśnie na wzór Niepokalanowa klasztor franciszkanów. I tam też, a to jeszcze ważne, ciekawe, że ten klasztor uniknął zniszczenia po zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej. Dla mnie też niezwykłe. Tam też również założył Rycerza Niepokalanego, swój periodyk, który ukazuje się do dnia dzisiejszego, oczywiście w języku japońskim. W tamtym roku obchodzono 90-lecie. On był również, utworzył również misję i w Chinach, i w Indiach, także jego działalność była niesamowita. Był bardzo, bardzo aktywny i miał wiele, wiele planów. Ale niestety właśnie wybuch II wojny światowej i tuż zaraz we wrześniu, 19 września, został niestety aresztowany wraz z kilkoma innymi braćmi. I co jest też interesujące, proszę sobie wyobrazić, że wypuszczono go na wolność 8 grudnia, co też jest, wydaje mi się, pewną rzeczą niezwykłą.
Ja mam takie jeszcze tutaj pytanie, powracając do tych rzeczy materialnych, bo przecież i gazeta, i radio. Chyba coś wczoraj ksiądz Łukasz, kiedy rozmawialiśmy, ksiądz coś o statku kosmicznym wspominał, tak? Księże Łukaszu? Miał takie plany?
Że znaleziono jego notatki i faktycznie on myślał w nietuzinkowy sposób, raczej wybiegał na pewno poza epokę, w której żył. Interesował się nowinkami, także znaleziono właśnie jego projekty statku kosmicznego.
I jego takie powiedzenie, jeżeli mogę to dopowiedzieć, właśnie to on to powiedział, że cóż z tego, że będziemy mieli przepiękne kościoły, będą, można powiedzieć, tak to nazwał, będą kipiały złotem, będzie się złoto lało ze ścian, czy tam ze sufitu, skoro nie będziemy mieli mass mediów, czyli nie będziemy mieli radia, nie będziemy mieli gazety, takiej normalnej, można powiedzieć, katolickiego wydania. To były jego słowa. Wtedy, w tych latach 30.
Teraz mam. Tak, tak. No nawet wcześniej, bo on to założył już Rycerza Niepokalanych chyba w 22 roku, także to się wszystko zaczęło bardzo, bardzo wcześnie i bardzo szybko się rozwijało, także jest to dla mnie osoba niesamowita, pełna energii i planów niesamowitych, które, co ciekawe, potrafił zrealizować, bo samo wymyślenie niewiele daje, ale właśnie potrafił to w znakomity sposób, był bardzo uparty. Mm.
Może właśnie przewidział ten rok 2020, koronawirus.
Może.
Mówi, róbcie radio, róbcie telewizję, bo tu będzie szansa.
No, szansa
opatrzność
teraz jest...
Boża właśnie, tak.
Ja jestem o tym przekonany jestem o tym, gdyby Maksymilian teraz żył, to by na pewno wszedł w przestrzeń internetu zapewne.
No na pewno.
Czy nawet tych wszystkich, które nam oferuje właśnie internet, tych różnych takich przestrzeni działania i tego, co jest. Ale może, panie Jano, powróćmy do tematu jego śmierci męczeńskiej, bo to jest bardzo ciekawy też wątek, też pokazuje w jakiś sposób, no pokazuje też sylwetkę tego świętego.
No jak najbardziej. Ojciec Maksymilian Kolbe był przecież obrońcą ludzkiej godności, ludzkiego życia. I to go właśnie, to też świadczy o jego ogromnej niezwykłości. Został obwołany męczennikiem Kościoła katolickiego poprzez właśnie swoją śmierć. Dowiódł swoją śmiercią, że przecież miłość do człowieka i wiara w Boga, wierność jego zasadom wymagają wielkiego poświęcenia, a właśnie nawet ofiary własnego życia.
Pani Anna, wątek Wiedeń poruszymy za chwileczkę właśnie.
No ważny wątek.
Bardzo tak. Ważny wątek w życiu świętego Maksymiliana Kolbego. Godzina 20.53, 408 wydanie audycji na styku. W naszym studio pani Joanna Łukaszuk-Ritter oraz ksiądz Łukasz Walaszek. I my zapraszamy państwa do współtworzenia tej audycji, a więc proszę pisać na styku @radiodroga.net, na styku @radiodroga.net lub zatelefonować, zadać pytanie, czy pani Joannie, czy księdzu Łukaszowi. Telefonujemy pod numer 0677-627-4577. Powtórzę jeszcze raz. 0677-627-4577. Mam tylko pytanie, czy nas dobrze słychać? Jeżeli tak, to napiszcie. Jeżeli coś trzeba poprawić, to też proszę napiszcie, dlatego że my jesteśmy wirtualnie wszyscy, tak. Ksiądz Łukasz w 18 dzielnicy Wiednia, pani Joanna w 2 dzielnicy Wiednia, a ja na drugim końcu Wiednia, czyli w 23 dzielnicy Wiednia. Pani Joanno, a więc bardzo niewiele osób wie, może nam tak się tylko jakoś wydaje, że w Wiedniu właśnie w kościele ojców franciszkanów przy Alzerstrasse, a więc w 8 dzielnicy Wiednia, kiedyś nazywał się to kościół Alza Vorstadt, pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, znajduje się kaplica poświęcona ojcu Maksymilianowi Kolbe. Jak do tego doszło?
Bez wątpienia sprawiła to beatyfikacja ojca Kolbego w 1971 roku, ponieważ wtedy to w wiedeńskim klasztorze ojców franciszkanów zrodziła się idea urządzenia miejsca pamięci, kaplicy miejsca pamięci, jeszcze wtedy oczywiście błogosławionego ich współbrata z Polski. Można zadać sobie pytanie, dlaczego akurat tam, i tutaj jest kilka odpowiedzi na to pytanie. Między innymi dlatego, że Maksymilian Kolbe odwiedzał tenże klasztor i kościół kilkakrotnie w swoich podróżach w kierunku Rzymu. To jest jeden powód. Mamy nawet wpis do księgi gości, kiedy to odprawią mszę w 1930 roku na początku stycznia. Wtedy będąc w drodze właśnie do Rzymu w sprawie misji na Dalekim Wschodzie. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, a właściwie osoba, to był jego współbrat Niemiec, który znał Maksymiliana Kolbe jeszcze z czasów przed II wojny światowej. Poznał go w Polsce. To był ojciec Hilarius Breitinga. On był w latach 60. i 70. był w Wiedniu. Najpierw był proboszczem właśnie tejże parafii. Natomiast później pełnił on funkcję prowincjała prowincji austriackiej aż do 72 roku. I właśnie ten pomysł podsunął ojciec Hilarius. Tak jak mówię, w czasach przedwojennych poznał ojca Maksymiliana już w 1934 roku, ponieważ Hilarius Breitinger pochodził z Niemiec, ale został wysłany na ziemię do Poznania, w okolice Poznania, jako duszpasterz niemieckojęzycznych katolików. I tam pozostał do 44, bodajże, albo 5 roku już w tej chwili, ale to akurat nie jest ważne w tym momencie. W każdym razie, tak jak mówię, w Breitinger znał Maksymiliana, spotykał się z nim w Polsce, jeździł do Niepokalanowa, rozmawiał z nim, ponieważ Hilarius Breitinger znał polski, ale z ojcem Kolbe mógł też rozmawiać po niemiecku, ponieważ Maksymilian Kolbe bardzo dobrze znał niemiecki. Więc spotykał go też, ostatni raz spotkał go w Krakowie tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, w co Maksymilian Kolbe absolutnie nie wierzył. Spotkał go w sierpniu 1939 roku, będąc właśnie w krakowskim klasztorze franciszkanów. Więc tak jak mówię, im bardzo na tym zależało, żeby tutaj stworzyć takie miejsce. Ojciec Hilarius zostawił dwa interesujące wywiady z 72 roku, które zachowały się w austriackiej mediatece. Warto poszukać. Można sobie wpisać w Google i znaleźć to. Świadectwo właśnie zarówno dotyczące okresu jego duszpasterstwa w Polsce w czasie II wojny światowej, czy przed jeszcze i później w trakcie, a także właśnie świadectwa dotyczące znajomości z ojcem Maksymilianem Kolbe.
I 408 wydanie audycji Na Styku. Dzisiaj niezwykły święty Maksymilian Kolbe, a w naszym studio, oczywiście w studio wirtualnym, pani Joanna Łukaszuk-Ritter oraz ksiądz Łukasz Walaszek. Księże Łukaszu, kropkę, niwelujemy i zadajemy pytanie, bo ksiądz miał pytanie, ksiądz się zgłaszał. Bardzo proszę.
Tak, tak. Pani Joanno, jakoś sobie wyobrażali sobie to miejsce pamięci i kto je zaprojektował? Mówiliśmy o tym miejscu, może też pani wspomnieć o śmierci męczeńskiej, jak to wyglądało, pani Joanno.
Tak, ponieważ wspomnę też za chwilę może o śmierci męczeńskiej, ponieważ jest to temat tejże kaplicy. W każdym razie kaplica miała być niekonwencjonalna. Nie zapomnijmy, to jest rok 71, 2. Wtedy wiadomo, sztuka religijna, sztuka współczesna była, że tak powiem, no jakby on top, powiedzmy. W każdym razie ważne było, żeby to właśnie była niekonwencjonalna kaplica. Kaplica na miarę wielkości duchowej błogosławionego Maksymiliana. Miało to być dzieło sztuki, które przekazuje świadectwo, ale równocześnie prowokuje nas, pochłania nas tym tematem i rzeczywiście tak jest. Każdy, kto tam przychodzi, no jest zaskoczony obrazem, jaki widzi. Więc zastanawiano się oczywiście, komu ten projekt zlecić i ojcowie prawie że jednogłośnie ten projekt zlecili austriackiemu grafikowi i malarzowi. Był nim Ernst de Gasperi. Urodzony w południowym Tyrolu, w Meran, studiował w Wiedniu. I tak jak mówię, był grafikiem i malarzem, który w połowie lat 60. rozpoczął swoją karierę właśnie sztuką religijną. Był właśnie w oczach franciszkanów artystą o intencjach religijnych, co było też oczywiście bardzo ważne. Ważne w twórczości de Gasperiego było to, że wziął on sobie za zadanie łączyć elementy różnych religii. A także, co było też bardzo ważne, co potem powtarzał wielokrotnie, to było pojednanie po okrucieństwach Holokaustu. I kaplica świętego, obecnie już świętego Maksymiliana Kolbego, była właściwie początkiem jego wielkiej inspiracji de Gasperiego właśnie w późniejszej twórczości. Te sceny z męczeństwa polskiego franciszkanina przedstawił on później w wielu swoich dziełach. Stworzył cykl grafik Kosmiczne, to jest też ciekawy tytuł, Kosmiczne Zbawienie, który wystawa ta była pokazywana w Polsce już po śmierci de Gasperiego, który zmarł w 2011 roku. Była pokazywana w Warszawie i w Krakowie. Ale temat też znalazł się w cyklu Osiem Błogosławieństw, które dedykował on ofiarom śmierci głodowej w bloku śmierci właśnie w Auschwitz. A na czele tegoż cyklu właśnie stał Maksymilian Kolbe. Co jest bardzo interesujące, jest przygotowanie kaplicy, projektu całego do kaplicy. De Gasperi otrzymał co prawda od ojca Hilariusa niezbędną literaturę, sporo literatury, rozmawiali na ten temat, ale sam artysta postanowił jednak poczuć tą atmosferę i wybrał się do Polski. Wybrał się śladami ojca Kolbiego najpierw do Niepokalanowa, co było bardzo ważne, a następnie do Auschwitz. Oczywiście podróż ta wywarła na nim ogromne wrażenie i poruszyła go dogłębnie, a dowodem właśnie tego jest kaplica. Co jest też interesujące, że on tuż przygotowania trwały rok, cały rok. On stworzył model tejże kaplicy, natomiast samo utworzenie tejże kaplicy trwało tylko 2 tygodnie. I tuż przed rozpoczęciem prac już do tych ostatecznych wybrał się raz jeszcze do Polski, do Auschwitz, żeby raz jeszcze poczuć tą niesamowitą atmosferę właśnie tego bloku, w którym zginął Maksymilian Kolbe.
A więc pani Joanno, jaki projekt zaproponował de Gasperi? Jaki wybrał motyw? Myślę, że te przeżycia były bardzo cenne do tego.
Tak, przeżycia były bardzo cenne i właśnie ten pobyt w Auschwitz był, że tak powiem, podstawą do tego, że zdecydował się właśnie na ten motyw śmierci, na scenę zabójstwa. Sama kaplica mieści się w niewielkiej niszy korytarzowej między kaplicą świętego Antoniego a innymi pomieszczeniami, zakrystią, o ile ja pamiętam, w takiej części krużgankowej klasztoru. Czyli jest bardzo mała. Cała powierzchnia ścienna to jest tam, nie wiem, niecałe 40 metrów kwadratowych. Więc de Gasperi przedstawia tutaj scenę zabójstwa ojca Maksymiliana Kolbego. I cała ta scena wypełnia właśnie, ta nisza wypełniona jest całym tym motywem, całą tą sceną. Także, tak jak mówię, robi to wrażenie. W centrum sceny jest ogromna postać więźnia Maksymiliana Kolbego. Zresztą wróćmy może do tego jeszcze później, a chciałam właśnie powiedzieć, że ta scena została dokładnie opisana przez Jana Pawła II w jego homilii kanonizacyjnej 11 lat później. Może poprosiłabym księdza Łukasza, żeby przeczytał ten fragment.
Co się stało w bukrze głodowym obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Auschwitz w dniu 14 sierpnia 1941 roku? Odpowiada na to dzisiejsza liturgia. Oto Bóg doświadczył Maksymiliana Marię i znalazł go godnym siebie. Doświadczył go jak złoto w tyglu i przyjął jego całopalną ofiarę. Chociaż w ludzkim rozumieniu doznał kaźni, to przecież nadzieja jego pełna jest nieśmiertelności, albowiem dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. A kiedy po ludzku dosięga ich męka i śmierć, kiedy zdaje się oczom ludzkim, że pomarli, gdy odejście ich od nas uznano za unicestwienie, oni trwają w pokoju. Oni doznają życia i chwały w ręku Boga. To życie jest owocem śmierci na podobieństwo śmierci Chrystusa. Chwała jest uczestnictwem w jego zmartwychwstaniu. Co więc stało się w bunkrze głodowym dnia 14 sierpnia 1941? Wypełniły się słowa powiedziane przez Chrystusa do apostołów, aby szli i owoc przynosili, i by owoc ich trwał. W przedziwny sposób trwa w Kościele i świeci i w świecie owoc heroicznej śmierci Maksymiliana Kolbego. To słowa Jana Pawła II. Pani Joanno, rozumiem tak, że scena zabójstwa ojca Maksymiliana przedstawiona jest więc w mrocznym bunkrze.
Tak, tak. I to robi rzeczywiście niesamowite wrażenie. Ja bym chciała tutaj przypomnieć, jak doszło do aresztowania i do śmierci Maksymiliana, ponieważ jest to właśnie temat w sumie tejże sceny. Więc on 17 lutego 1941 roku został aresztowany przez Gestapo i najpierw przesłuchiwany i więziony na warszawskim Pawiaku. 28 maja 1941 roku trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Nadano mu numer obozowy 16670. W lipcu 1941 roku, i tutaj dochodzimy właśnie do tejże sceny, po ucieczce jednego z więźniów komendant obozu skazał 10 osób na śmierć głodową. Wybrano w sumie przypadkowych więźniów z tego bloku, z którego pochodził uciekinier. Wśród wyznaczonych znalazł się Franciszek Gajowniczek, mąż i ojciec rodziny. Ojciec Maksymilian, dowiedziawszy się o tym, zdecydował się zamienić z nim i pójść na śmierć właśnie zamiast niego. Skazańców doprowadzono na blok 11. Tam rozebrano ich i wrzucono do celi, gdzie mieli umrzeć śmiercią głodową. Ojciec Maksymilian żył najdłużej. 14 sierpnia przyszedł do celi SS-man, aby sprawdzić, czy wszyscy już pomarli, i zobaczył, że więzień jeszcze żyje. I dobił go zastrzykiem fenolu. I właśnie ta scena jest centralnym punktem tejże kaplicy. W centrum widać modlącego się kapłana, odzianego w więzienny pasiak. Charakterystyczny jest czerwony trójkąt. Było to wtedy oznakowanie więźniów nazistowskich obozów. Wybija się pośród szarości ta czerwień i ma symbolizować zarówno Trójce Świętą, jak i bijące serce kapłana. A pod nim istnieje, widoczny jest numer ewidencyjny więźnia KZ 16670. W lewym dolnym rogu widać półklęczącego oficera SS ze strzykawką trucizny, która ostatecznie zabija ojca Maksymiliana. W prawym dolnym rogu widzimy malutką nagą postać zgładzonego więźnia. To również jest Maksymilian Kolbe, którego można łatwo zidentyfikować właśnie po tym samym numerze. Na prawej ścianie widać obozowy piec kremacyjny. Po przeciwnej stronie z kolei ze ściany wystaje 5 gwoździ z pokładów kolejowych prowadzących do obozów Auschwitz. Natomiast na posadzce pośród odciśniętych stóp zamontowana jest urna z prochami i ziemią z obozu koncentracyjnego z Auschwitz-Birkenau.
To bardzo przerażające przedstawienie, pani Joanno, tego, co się wydarzyło w Auschwitz.
Tak, ale chciałam podkreślić, że jeszcze właśnie, żeby nadać temu dziełu jeszcze szczególnej, większej atmosfery tragizmu, De Gasperi zastosował tutaj bardzo znaną już w starożytności, bardzo dobrą technikę z graffito. Polega ona na nakładaniu kolejnych kolorowych warstw tynku i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich. Poprzez odsłanianie warstw tych wcześniej nałożonych powstaje wielobarwny wzór. Tak było kiedyś, tak też było w renesansie. Bardzo popularna technika. On użył tutaj 3 kolorów, a właściwie głównie 2 kolorów, czarnego, białego i tego właśnie czerwonego, jedynego, tego trójkątu, które ma właśnie oznaczać serce. Także
przepraszamy, mamy problem.
Tak jak mówię, przygotowania trwały mniej więcej rok. Kaplica została poświęcona, skończona pod koniec lutego 1973 roku, a została poświęcona 11 marca 1973 roku. Odbyła się uroczysta liturgia słowa, a przewodniczył jej kardynał Franz König, który oczywiście też konsekrował to szczególne miejsce pamięci.
Ja mam tutaj, przepraszam, pani Jono.
Kaplica jest otwarta, można ją oglądać.
Przepraszam pani Jono, ja mam tutaj właśnie panią Kamilę na złączach telefonicznych, która właśnie zadeklamuje nam wiersz od pani Jadwigi Konarskiej, która napisała właśnie wiersz o świętym Maksymilianie Kolbe.
No prosimy, prosimy.
Bardzo prosimy, pani Kamilo.
Dzień dobry, pani Reno i wszystkich słuchaczy witam również. Ja chciałam przeczytać jak zwykle wiersz od naszej koleżanki. Dzisiejszym wydaniem jest Inspiracje świętym Maksymilianem. Zawsze wychodząc z domu zabieraj skrzydła anioła, bo może znów spotkasz kogoś, kto o pomoc woła. Próbuj usłyszeć, gdy słuchasz i widzieć, gdy patrzysz. Może wtedy w innych oczach oblicze anioła zobaczysz. Staraj się nie ranić złym słowem i przykrym spojrzeniem. Niechaj spotkanie z tobą nie będzie cierpieniem. My mamy szczęście, bo gdy życie karty rozdawało, to my, nasze pokolenie, dobry los tu stało. Chociaż mamy dziś nadmiar dobra wszelakiego, to często nie dostrzegamy w potrzebie bliźniego. Podzielić się lub oddać komuś coś swojego. Nie, to wykluczone. Nie będzie nic z tego. Ty, święty Maksymilianie, w wielkim człowieczeństwie życie swoje oddałeś i odszedłeś w męstwie. Przez twoją głodową mękę, bo taka była potrzeba, a dziś do śmietnika wyrzuca się tony chleba. Spraw, abyśmy umieli ciebie naśladować i bliźniego swojego jak siebie miłować. Chcemy za tobą podążać w ziemskiej drodze do nieba. Tą ścieżką, gdzie zostawiłeś dla nas okruchy. 18 stycznia 2021 roku. Jadwiga Konarski.
Pani Kamilo, serdecznie dziękujemy. Też dziękujemy pani Jadwidze za te piękne wiersze do każdej właściwie naszej audycji na styku. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc.
Dobranoc, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo prosimy. Pani słyszała?
Tak, słyszałam, właśnie słyszałam. Jestem pełna podziwu.
Ksiądz Łukasz to aż telefon przyłożył do ucha sobie.
Ja musiałam przyłożyć telefon tak, lepiej było słychać niż tutaj przez Skype'a. Piękny. Gratuluję. Przepiękny wiersz.
Może przerywałem właśnie wątek pani Joanno, tak?
Nie, to znaczy ja chciałam tylko powiedzieć, że ten, kto jeszcze tam nigdy nie był, ma możliwość jak najbardziej w godzinach otwarcia kościoła wejść. Wejście jest... To nie jest główne wejście, to jest wejście po prawej stronie od głównego wejścia do kościoła i tak jak mówię, w godzinach nawet nie wiem, chyba też w czasie korony. Niestety tam nie byłam. Teraz ostatni raz chyba bodajże we wrześniu, to wtedy były jeszcze inne czasy, teraz nie wiem. Ale pewnie nie ma problemu.
Ksiądz Łukasz?
To powróćmy może jeszcze do beatyfikacji ojca Maksymiliana.
No właśnie.
Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek.
Tak, to znaczy tutaj ja bym trochę piłeczkę odbiła w stronę księdza, to prawda, ponieważ pewnie mało kto pamięta, że Maksymilian Kolbe nie został od razu ogłoszony męczennikiem. Początkowo po beatyfikacji dokonanej przez Pawła VI w 71 roku był czczony jako wyznawca. Dopiero przy kanonizacji Jan Paweł II zdecydował, że będzie czczony jako męczennik. Także tutaj oddaję piłeczkę księdzu.
To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Tutaj to potwierdzą właściwie też jakoś powtarzam, że został beatyfikowany 17 października 1971 roku przez Pawła VI. Co ciekawe, właśnie z tej przesłanki, jako wyznawca, jako ten, którego można naśladować, tylko który idzie tą doskonałą drogą właśnie chrześcijańską. Oczywiście były wcześniej głosy, żeby takie oddolne głosy ludzi, którzy uznawali go za męczennika, jednak kongregacja do spraw właśnie beatyfikacji, kanonizacji nie zgodziła się, żeby przyjąć tą przesłankę, dlatego że pojawiły się między innymi wątpliwości, co to właściwie takiej przesłanki męczeństwa, czyli odium fidei, czyli on umiera z powodu nienawiści do wiary. Te przesłanki zostały już sformułowane męczeństwa przez Tomasza z Akwinu, później przez Benedykta XIV, dokładnie określone, dlatego kongregacja do spraw kanonizacyjnych nie chciała się zgodzić na tą przesłankę, żeby został beatyfikowany jako męczennik. Tam między innymi pojawiły się takie wątpliwości, czy on został aresztowany, ojciec Maksymilian, z powodu tego, że jest kapłanem, że jest zakonnikiem, albo z powodu tego, że Niemcy chcieli zniszczyć inteligencję polską. Albo taka przesłanka tych też przeciwników tego uznania go jako męczennika, który spowodował śmierć, został podany ze względu na to, że jest księdzem, że jest zakonnikiem, czy ze względu na to, że chcieli zwolnić po prostu ten bunkier głodowy. Tam pojawiły się różnego rodzaju tego typu wątpliwości, które później jakoś, wydaje mi się, że w wspaniały sposób przez papieża Jana Pawła II zostały jakoś tam wyjaśnione też i jakoś rozszerzona ta przesłanka męczeństwa. I dlatego właśnie został beatyfikowany jako wyznawca. Ale co ciekawe, bo tu pojawia się też bardzo, bardzo ciekawy wątek z papieżem Pawłem VI, który beatyfikował go w bazylice świętego Piotra. I tam wspomniał właśnie, ze względu właśnie na tą wiarę ludzi, mówił, że święty Maksymilian Kolbe jest męczennikiem miłości do bliźniego. To było jakby, dał ten ukłon w stronę tych, którzy tak wierzyli, tak byli przekonani, że on jest właśnie męczennikiem. Co ciekawe, po jego beatyfikacji, to tam oczywiście pojawiły się różnego rodzaju głosy i kanonistów, żeby faktycznie jego kanonizacja była z tej perspektywy takiej męczeńskiej, jako męczennik. I tu jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że episkopat polski oraz niemiecki, razem to wydaje się też bardzo ciekawe, właśnie zwrócili się do Jana Pawła II, żeby właśnie z tej przesłanki został kanonizowany jako męczennik. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. A jeśli jeszcze chciałbym powrócić do beatyfikacji, to też jest ciekawe, że z racji tego, że został beatyfikowany z tej przesłanki jako wyznawca, tam oczywiście musiały się wydarzyć dwa cuda uzdrowienia, które zostały udokumentowane. W sytuacji, kiedy ktoś jest męczennikiem, umiera dla wiary, takie cuda po prostu nie są wymagane. Ale takie cuda się po prostu wydarzyły. Jan Paweł II zdecydował, że na autorytetem papieża, głowy kościoła, że jednak zostanie kanonizowany z tej przesłanki męczeństwa, to rozszerzyło jakby też rozumienie, bo to miało też daleko siężne gdzieś tam skutki, poszerzyło nasze też rozumienie, czym jest męczeństwo. On umarł z miłości właśnie, znaczy poświęcił swoje życie z miłości na rzecz drugiego człowieka, ale to co dało mu siłę do tego, to jest wiara, po prostu wiara w Pana Boga, wiara, no, która można by określić tą wiarą, która jest przepełniona miłością agapy, tą miłością, która jest w stanie oddać za życie, za drugiego człowieka. Pojawiły się też takie tłumaczenia wśród teologów, że właśnie ta przesłanka odium fidei, ona właśnie ma być tą przesłanką, która jakby no szuka zrozumienia w tych wydarzeniach, które mają miejsce w tym czasie, gdzie się to wykonało, a nie my musimy to wydarzenie, które się dokonało, dostosować do tej przesłanki odium fidei. Bardzo ciekawe z punktu widzenia też teologicznego, myślę to, co zrobił święty Jan Paweł II. Później właściwie w różnych też kanonizacjach to poszerzenie rozumienia tego męczeństwa zostało także też no, wykorzystane, tak powiem, czy po prostu spowodowało, że inni też zostali po prostu ogłoszeni jako męczennicy. Tyle może z mojej strony.
Jak najbardziej. Ja jeszcze, jeżeli mogłabym zupełnie no, podobny i rozszerzyć wątek w kwestii Jana Pawła II i męczenników, to chciałam tutaj powiedzieć, że w Bazylice Świętego Bartłomieja w Rzymie z woli Jana Pawła II bazylika ta stała się sanktuarium nowych męczenników XXI wieku. Ale to jest inny temat, temat na inną audycję.
Na następną audycję.
Ja jeżeli, ponieważ czas goni nas, i mieliśmy jeszcze parę innych punktów, ale ja myślę, że chyba przejdziemy już do punktu ostatniego. Ja znalazłam wywiad z wtedy jeszcze kardynałem Wojtyłą. Wywiad, którego on udzielił 26 października 72 roku, w rok po beatyfikacji ojca Kolbego. W tymże dniu odbyły się w Oświęcimiu uroczystości właśnie z tej, w pierwszą rocznicę beatyfikacji, na której na którą to przybyło ponad 500 000 pielgrzymów wraz z byłymi więźniami, którzy przeżyli. Udział wzięło 3 kardynałów, 2 z Rzymu. I kardynał Wojtyła dał wywiad do Radia Watykańskiego i chciałabym właśnie fragmentem tego wywiadu zakończyć, jeżeli można, ten nasz dzisiejszy temat. Ojciec Kolbe to przede wszystkim znak wiary na nasze czasy. Ten skromny kapłan, zakonnik franciszkański, wyniesiony na ołtarze z prochów krematoriów, świadczy, że istnieje Bóg, ale także i szatan, życie, ale i śmierć, łaska, światłość, wiary i ciemności bezbożnej ideologii. Świadczy także o potędze miłości zaszczepionej przez Boga w sercu człowieka, który zdolny jest poświęcić własne życie za brata, za jego wolność na wzór mistrza z Nazaretu. Historia ojca Kolbego to także memento dla naszych czasów. Nie można w imię żadnej ideologii, systemu czy organizacji deptać, poniżać i unicestwiać godności stworzonej na obraz Boży i powołanej do życia w sprawiedliwości, wolności, miłości, szczęściu i pokoju.
Piękne podsumowanie. Pani Anno, serdecznie dziękujemy. 21:31. Chciałem przypomnieć, było to 408 wydanie audycji Na Styku. W naszym studiu gościliśmy panią Joannę Łukaszuk-Ritter. Serdecznie pani Anu dziękujemy. To dopiero pierwsza audycja o świętym Maksymilianie Kolbe. Mamy nadzieję, że następna będzie, bo to jest niesamowita postać. I tak pani powiedziała, no, coś, co na te obecne czasy, księże Łukaszu, możemy bardzo wiele właśnie z ojca, świętego ojca Maksymiliana Kolbego dla siebie zaczerpnąć.
To jest ta myśl świętego Jana Pawła II, z tego wywiadu, które pani Joanna przytoczyła, to jest święty, którym my możemy go naśladować, możemy wiele zaczerpnąć także w tych czasach, w których my żyjemy, jakoś na nowo go odkryć, zinterpretować go na nowo. Myślę, że to jest ciekawe zadanie, dlatego też przedstawiamy tą historię, niesamowitą historię, przede wszystkim historię jego przeolbrzymiej miłości, miłości do Boga i drugiego człowieka, ale także w tym wszystkim jego zaangażowania na rzecz po prostu ewangelizacji. Tak. Nie bania się tych po prostu nowoczesnych środków przekazu. No niesamowita postać i dziękuję pani Joanno za tak fantastyczne przedstawienie jego postaci. Ja się szczerze mówiąc nie umiem doczekać kolejnych naszych spotkań.
ale tutaj...
No ja też. Będziemy się starać zrobić tak, jeszcze parę tematów.
Tak, pani Joanno, musimy też zdradzić, że czekamy jeszcze na historię kaplicy świętego Stanisława Kostki w Wiedniu. Pani obiecała, to dopiero będzie temat. Serdecznie dziękujemy. Kogo pozdrawiamy na koniec?
Oj, kogo? Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję serdecznie właśnie za tą możliwość. No i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A ja proszę księdza Łukasza o błogosławieństwo, bo ksiądz Łukasz nie zostanie ze mną na różańcu, ale na pewno nam udzieli błogosławieństwa na nadchodzącą noc. No i ten tak nowo rozpoczęty tydzień, księże Łukaszu, bardzo, bardzo prosimy.
Z wielką przyjemnością. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
I was strzeże i prowadzi, umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. No i kolej na księdza Łukasza. Pozdrowienia. Mama, tata, rodzice, słuchaj. Już się nie mogą doczekać syna w Polsce na pewno.
No tak, już niedługo. O. Czekają na pewno. Pozdrawiam serdecznie swoich rodziców. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego radia.
I naszych redaktorów.
I naszych redaktorów pozdrawiam także.
Tak, wszystkiego dobrego.